Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Przygotowujemy się do dalszych etapów fresków, bo polichromia to jest malowidło na suchym tynku, a freski natomiast to na mokrym tynku jest to wyjątkowa metoda, która praktycznie teraz nie jest stosowana, a jest zastosowana w monasterzu w Supraślu ze względu na to, na odtworzenie tych fresków, tą samą metodą, która została wykonana w XVI wieku.
Metoda fresków na mokrym tynku. My o tym tutaj nigdzie nie słyszeliśmy. Chyba z tego, co kojarzę, tylko cerkiew w Mielniku była w ten sposób rozpisywana.
Tak, jest to tak naprawdę już dzisiaj metoda, która nie jest stosowana. Jedynie w sposób taki historyczny jest to, aby powrócić, żeby odtworzyć te freski, które były wykonane tą metodą w XVI wieku. I takie założenie nam jak gdyby ten cel przyświeca i dlatego staramy się, żeby w jakiś sposób pokazać na to, że udowodnić fakty, czy przypomnieć, czy uświadomić, że w czas powstawania monasteru to czas, kiedy prawosławie na Podlasiu było na tyle dojrzałe, żeby taki ośrodek, który stał się w swoim czasie, nawet po pewnym czasie ławrą, a więc miał bardzo wysoki status wśród monasterów, taki najwyższy status powstawał w środowisku ludzi świadomych, prawosławnych. Był to koniec XV wieku. To również świadectwo tego, że prawosławie na Podlasiu było chyba już od dawien dawna. Jest to zatem starożytna metoda, tak jak i starożytny jest sam monaster. Współcześnie tylko też niecała chyba cerkiew, część tej cerkwi w Mielniku została wykonana przez współczesnego ikonopisca metodą fresku. Jest to też wyjątek, dlatego że nigdzie współczesnych fresków nie odnajdziemy. Na pewno wyjątkiem jest to, że tak jak w XVI wieku te freski wykonali malarze z obrębu wpływów właśnie w Bizancjum, a więc z Bałkan, w Serbii. Tak dzisiaj ponownie serbscy ikonopiscy wykonują te malowidła. Zatem jest to również powrót do tego charakteru, czy nawiązanie tego charakteru, przypomnienie o tym charakterze właśnie w bizantyjskim, tej świątyni z kręgów w kultury, która jest, leży u podnóża kultury, na przykład całej naszej kultury europejskiej. Te prace, które trwają, są dosyć zakrojone na szeroką skalę, dlatego że kilka ekip pracuje na dzień dzisiejszy w cerkwi. Przede wszystkim pierwszą ważną rzeczą jest to, że jest wykonywana nowa posadzka. I po tym, jak wykonaliśmy już freski w głównym tubusie, a więc na tej najwyższej wysokości, mogliśmy sobie pozwolić na wykonanie posadzki, dlatego że już teraz możemy, wykonując nawet freski, będziemy podstawiali jedynie przy ścianach, w pewnych miejscach lokalnie w cerkwi rusztowania. Natomiast sama posadzka będzie przykrywana płytami, także to możemy w ten sposób zabezpieczyć posadzkę przed późniejszymi ewentualnymi uszkodzeniami. Ta posadzka tak naprawdę czekała już na swój dzień około 10 lat. Jest to dar w parafii z dzielnicy świętego Jerzego Georgia Popiednostca z dzielnicy w Dionizos koło Aten. I jest to zaprzyjaźniona parafia, z którymi w kontakt podtrzymywali też jeszcze poprzedni namiestnicy naszego monasteru. I dzięki takiej wspólnej inicjatywie udało nam się właśnie w jakiś sposób poprosić o ten materiał, który jest pozyskiwany właśnie tam, w Grecji. Jest to grecki marmur, który został, posadzka też została zaprojektowana przez parafianina tamtej parafii. I jest to też taki wymowny element tego, że odbudowujemy bizantyjską cerkiew. Także mamy też tutaj udział również samych Greków pośredni przy tych pracach, które trwają w cerkwi zwiastowanie. W posadzce to, co jest takim elementem interesującym, są dwie takie mozaiki marmurowe. Jedna z nich to bizantyjski orzeł, natomiast który znajduje się w centralnej cerkwi świątyni, i bliżej już ołtarza jest również taka scena właśnie mozaiki z marmurowej, symbolizująca są to trzy gołębie, które piją z czaszy z wodą, i symbolizuje to oczywiście to, że przychodząc do świątyni czerpiemy z życiodajnego tego źródła, którym jest cerkiew, Bóg, sakramenty, też pijąc żywą wodę. Jakie jeszcze prace? A więc posadzka. Ta posadzka jest zaawansowana, już została praktycznie wyłożona. Teraz będziemy jeszcze przystąpimy do kolejnego etapu szlifowania tej posadzki i wykonania cokołów. Inne ekipy wykonują prace związane z tynkami w niektórych pomieszczeniach pomocniczych w naszej świątyni i z szpachlowaniem ścian, w szczególności właśnie w tych czterech wieżach, bo trzy z tych czterech wież są wyposażone w schody betonowe, które prowadzą na wyższe kondygnacje. I te wieże, te płaszczyzny ścian w tych wieżach należy teraz wyszpachlować i pomalować, po to, żeby później przepomalować same schody i zamontować również poręcze, które będą zamontowane w tych trzech wieżach. Również to już kolejna ekipa, która metalurgiczna, która zajmuje się tymi pracami związane z metalem, ale również jest bardzo dużo różnego typu włazów, drabinek, które prowadzą na strych, czy w wieżach wyprowadzają na zewnątrz. Są to takie już pomocnicze elementy, które należy wykonać teraz i które w jakiś sposób zabezpieczają tą świątynię i również są niezbędne po to, żeby tą świątynię doprowadzić do takiej użyteczności, czy wykonać jakąś niezbędną izolację tej świątyni po to, żeby tam nie hulał wiatr. Jest bardzo dużo otworów okiennych, z tym wszystkim trzeba sobie poradzić. Zwykle widzimy tą świątynię na zewnątrz, ona zwraca na siebie uwagę tym olbrzymią sylwetką. Natomiast w środku, gdy wchodzimy, troszeczkę może jesteśmy trochę rozczarowani, bo ona jest taka dosyć mała. Te grube ściany oczywiście robią swoje, ale oprócz tego ta świątynia w części ołtarzowej i w części również w tego przedsionku choralnej ma kilka kondygnacji. I dajmy na to, w części na przykład ołtarzowej, jeśli policzymy te wszystkie kondygnacje, to wyjdzie nam 5 kondygnacji, a więc mamy w pomieszczenia jedno nad sobą 5 pomieszczeń aż. Jeśli zaczniemy od piwnicy, później przejdziemy do części ołtarzowej. Ołtarze, nad ołtarzem znajduje się w pomieszczenie, które kiedyś było skarbcem. Dzisiaj pełni rolę ryznicy, też zostało teraz właśnie wykończone przez firmę budowlaną. Nad ryśnicą znajduje się kolejne pomieszczenie i nad tym pomieszczeniem też już ostatnie, które jest tak naprawdę już takim, jak gdyby w pełni rolę, już bardziej takim strychem. Zatem tych pomieszczeń jest bardzo duże i je trzeba w większym czy mniejszym stopniu wykończyć.
Czy są już jakieś plany na to, w jaki sposób zagospodarować te pozostałe pomieszczenia? Czy już są jakieś konkretne plany na przyszłość, jak to będzie wyglądało, do czego to ma służyć?
Będziemy starali się, żeby ta świątynia pełniła swoją funkcję, a więc była obiektem sakralnym. Raczej tutaj nie nastawiamy się na funkcję taką, żeby była miejscem widokowym, czy te wieże pełniły taką rolę. No, na pewno w jakichś sytuacjach takich, gdy będą zorganizowane grupy jakieś pielgrzymkowe, które będzie, jeśli będzie taka zasadność, no, będziemy starali się wprowadzać wiernych i na te wyższe kondygnacje, tym bardziej, że jest na powierzchni całej cerkwi, jak gdyby na tej samej powierzchni, jak cała cerkiew, pod spodem jest część podpiwniczenia, natomiast nad świątynią, oprócz głównego tubusu, znajduje się też równie przestronne pomieszczenie, jak cała cerkiew. I te pomieszczenie na pewno z czasem pomyślimy, będziemy starali się, żeby zaadoptować i wykorzystać. Może w jakiś sposób wrócimy do pewnej tradycji, która mówi o tym, że w monasterze, w tej cerkwi, oprócz głównego ołtarza znajdowały się jeszcze dwa inne ołtarze. Jest to zapis z rękopisów. Te boczne ołtarze były ofiarowane Antoniemu i Teodozemu Kijowo-Pieczerskim i świętym Borysu i Glebu. Zatem te dwa boczne ołtarze, mogły one być znajdować się w tych bocznych pomieszczeniach koło ołtarzach, które dzisiaj pełnią rolę, czy miejsca, pomieszczenia, w którym znajduje się żertwnik, w drugim pomieszczeniu jest Pana Marka. Dzisiaj one jak gdyby mają inną funkcję. Natomiast te boczne ołtarze możliwe, że się znajdą w tych pomieszczeniach, może w jednych z tych pomieszczeń pomocniczych, w których będzie możliwość wtedy może nie na co dzień sprawować nabożeństwo, dlatego że dosyć wysoko trzeba wchodzić po tych schodach, ale raz czy kilka razy na rok będzie okazją, żeby spełniły swoją funkcję te ołtarze. No to oczywiście dalekie, jeszcze dalekosiężne plany. Dzisiaj skupieni jesteśmy bardziej pragmatycznie na tym, żeby w świątynię doprowadzić do użyteczności, przede wszystkim funkcjonalności, żeby była funkcjonalna i oczywiście, żeby po to, żeby później już te brudne prace wykonać teraz przed przejściem, przystąpieniem do kolejnych prac związanych z freskami. Trudno określić, jest datę zakończenia. Te etapy będziemy, na pewno staramy się podchodzić do tych prac rzetelnie i bardzo często wychodzą spotykamy pewne trudności na drodze. Są to i trudności konstrukcyjne i związane z wykonaniem pewnych, czy spotykamy się na tej drodze z jakimiś trudnościami, ale wiadomo, jest to również fakt tego, że przez cały rok ikonopisy nie mogą być tutaj. To są fachowcy, którzy przyjeżdżają z zagranicy na pewien czas, którzy mają bardzo wiele zleceń. Także będziemy starali się, żeby w jakiś sposób, na pewno, żeby oni dokończyli swojego dzieła, dlatego że to dzieło zostało już rozpoczęte i żeby stało się to jak najszybciej. Oczywiście jak Bóg da, jak pozwoli, na ile będą możliwości naszych środków dosyć skąpych, dlatego że jednak tylko dzięki tym środkom, w które staramy się pozyskiwać w ramach naszego monasteru oraz tych, które są wpłacane przez wiernych, odbudowujemy naszą świątynię. Na pewno to też jest taki też heroiczny czyn, dlatego że każda świątynia jest naszą latarnią prawosławną, która daje światło i światłem tym jest Chrystus. Także każda taka budowla jest dodatkowym bogactwem nas wszystkich.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.